Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o zmianach klimatycznych. Czy zbieranie prawdziwków w listopadzie to sygnał, że zmiany klimatyczne nas dopadły? Jeśli tak, to na co musimy się szykować? Na wielkie zmiany społeczno-gospodarcze, czy tylko na wzrost temperatury, co w naszej strefie geograficznej wcale nie jest złą zmianą. Zatem co nas czeka wraz ze zmianami klimatycznymi i w jakim czasie? Czy można temu przeciwdziałać? Jeśli tak, to jakimi metodami? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu dzisiaj profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
To jak to jest z tymi prawdziwkami w listopadzie? Czy to jest taka chwilowa anomalia pogodowa? No, przypomnijmy sobie z historii, około 1000 roku Grenlandia była rzeczywiście, tak jak nazwa wskazuje, zielona.
To prawda, ciepłe okresy i to długie okresy liczone w setkach lat zdarzały się i to w ostatnim tysiącleciu.
Zimne również.
Zimne również, właśnie. Natomiast to, co w tej chwili nam się przydarza, chociażby prawdziwki, najprawdziwsze prawdziwki w lesie, czy na przykład przylaszczki, bo też widziałem kilka sztuk kwitnących niedawno.
W listopadzie,
tak. To jest anomalia i do takich anomalii na pewno musimy się przyzwyczajać. Proszę zwrócić uwagę, każdy kolejny miesiąc w zasadzie jest opatrzany etykietą, że jakiś rekord bijemy, najczęściej temperatury.
Październik, rekordowo ciepły.
Tak jest. Więc to będzie się pogłębiało, z tym, że proszę pamiętać, że zmiany klimatyczne mają to do siebie, że wzrasta ich amplituda, więc możemy się spodziewać zarówno okresów niebywale ciepłych, jak i również bardzo srogich, więc pod względem pogodowym. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład w lutym okazało się, że mamy okres krótszy, co prawda, niż zwykle, ale o bardzo niskich temperaturach.
Rekordowo niskich.
Tak.
Czyli taka zima stulecia.
Krótka zima stulecia, po której zapewne przyjdzie rekordowo ciepłe lato i cykl się będzie powtarzał ze średnią temperaturą rosnącą w tempie, którego nie chcielibyśmy oglądać.
Czyli zmiany klimatyczne, jeśli obserwujemy, to powinniśmy obserwować tendencje, czyli amplitudę, ale uśrednione wyniki i czy rośnie, czy maleje. Mhm.
Dokładnie tak. I rzeczywiście wrócę do tego, od czego pan zaczął. Około 1000 lat temu mieliśmy bardzo ciepły okres i wcześniej w historii Ziemi takie okresy się zdarzały. Różnica polega tylko na tym, że w tych wcześniejszych okresach ciepłych ocieplenie klimatu powodowało wzrost stężenia gazów cieplarnianych, a teraz mamy dokładnie odwrotną sekwencję. Wzrosły gazy cieplarniane i dopiero potem rośnie temperatura, co pokazuje, że tutaj łańcuszek przyczynowo-skutkowy został odwrócony, co jest na początku, no najprawdopodobniej człowiek.
Najprawdopodobniej spotkałem się z taką hipotezą, że zmiany klimatyczne będą potęgowane na przykład przez bagna biebrzańskie.
No nie.
Znaczy w tym sensie, że raptem zacznie się ulatniać coraz więcej dwutlenku węgla, podobnie jak na Syberii, gdzie to wszystko, co do tej pory było zamarznięte, raptem zostanie uwolnione i ten cały gaz, czyli to CO2, które jest tam gdzieś w ziemi, w tej zamarzniętej wodzie, raptem trafi do atmosfery.
Tutaj problemem jest nie tyle dwutlenek węgla, CO2, ile metan, który rzeczywiście w bardzo dużych ilościach jest uwięziony w pokładach torfu. Przy czym bagna biebrzańskie w porównaniu z zasobami metanu uwięzionymi w wiecznej zmarzlinie na Syberii to jest naprawdę nic. I rzeczywiście to, jeśli mielibyśmy się czegoś obawiać, to uwolnienia metanu, którego efekt cieplarniany jest wielokrotnie większy niż dwutlenku węgla. Na tym tutaj problem polega. I rzeczywiście
stąd
rozmrażanie...
między innymi te poglądy, żeby ograniczać hodowlę krów.
Tak, no akurat krowy są faktycznie...
metanodajne bardzo. I nie tylko mlekodajne.
Tak jest, to jest jedno z podstawowych źródeł metanu. Całe szczęście metan w atmosferze jest stosunkowo nietrwały, więc jego efekt nie jest tak dramatycznie długookresowy, jak w przypadku dwutlenku węgla, który jest bardzo stabilny. Więc nie bagatelizujmy tego, natomiast wydaje mi się, że patrząc na źródła, akurat nie obarczałbym mojej ukochanej kotliny biebrzańskiej wpływem na efekt cieplarniany.
Inny efekt właśnie podwyższania się temperatury to także ulatnianie się owego dwutlenku węgla, który zawarty jest, został pochłonięty przez oceany.
Tak. Oceany do pewnego stopnia są i były w stanie przez długi okres czasu absorbować dwutlenek węgla. To jest dokładnie tak, jak ten sam proces, który się dzieje w wodzie sodowej. Tak?
Mamy wodę zwykłą, dodajemy dwutlenek węgla i mamy w ten sposób akumulację owego CO2.
On się przekształca wodorowęgla, to już może zostawmy chemię na boku. Zmienia się niestety chemizm wody, to znaczy ona się robi bardziej zakwaszona. To jest jedna z przyczyn, dla których troskamy się w tej chwili o wielką rafę koralową na przykład, bo ten chemizm wody bardzo źle wpływa na życie organiczne w oceanach. No ale oceany już nam się w zasadzie wysyciły, gdy chodzi o ilość dwutlenku węgla, który mogą pochłonąć. No i teraz rzeczywiście może się okazać, że ten proces zostanie odwrócony, szczególnie gdyby temperatura wzrosła, bo to jest proces związany z temperaturą. Więc przy wzroście temperatury może się okazać, że ten dwutlenek węgla zacznie się uwalniać z wszechoceanu, no i pogłębić proces, o którym tutaj rozmawiamy, bardzo negatywny proces.
Czyli człowiek i jeszcze raz człowiek, który wpływa na otoczenie, wpływa na środowisko i ma znakomity wpływ na to, co się dzieje, jeśli chodzi o podgrzewanie atmosfery.
No niestety tak, więc na koniec mamy prawdziwki, najprawdziwsze prawdziwki w listopadzie i być może również kolejne anomalie w kolejnych miesiącach. Ja się troskam jeszcze o jedną potencjalne zagrożenie. Otóż to, że w ogóle mamy dosyć łagodny klimat w naszej części Europy, zawdzięczamy ciepłemu prądowi, Golfstromowi, który omywa Półwysep Skandynawski. I teraz może się niestety okazać w dłuższym okresie czasu, na szczęście, że te ogromne ilości wysłodzonej wody spływającej z północy właśnie z Grenlandii, o której pan wspomniał, gdzie lądolód się szybciutko roztapia, że to doprowadzi do odsunięcia Golfstromu od Skandynawii, czyli tego kaloryfera nam zabraknie i może się na koniec to okazać bardzo niedobrym czynnikiem, który ochłodzi nam klimat. To taki paradoksalny efekt.
Czyli będziemy mieli do czynienia z owym paradoksem, że niby mamy ocieplenie klimatu, ale temperatury nam tutaj spadną.
Tak jest. Ocieplenie klimatu. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o różnych fragmentach globu, tak? Jeżeli mówimy o zmianach klimatycznych globalnych, tak? Natomiast lokalnie może się okazać, że te zmiany chwilowo w sensie geologicznym, to może być 100 lat albo 200 albo 1000, to może być trend, który będzie zupełnie w inną stronę.
Za chwilę przejdziemy do tej skali czasowej tychże zjawisk. Kwestia kolejna to jest kwestia wody. Polska, z różnych badań eksperckich wynika, że jest na poziomie Egiptu, czyli mamy około 70 paru tysięcy kilometrów sześciennych zasobów wodnych, co jest właśnie porównywalne do Egiptu. I te zmiany klimatyczne, to ocieplenie może być odczuwalne właśnie ze względu na wodę.
Jak najbardziej. Tak, w sumie zmiany reżimu wodnego są bardziej dotkliwe w naszej sytuacji niż zmiany temperatury. Jak sądzę, sporo naszych słuchaczy w tej chwili będzie cieszyło tym, że koszty ogrzewania na przykład będą niższe. Co prawda obawiam się, że te koszty ogrzewania mogą być skompensowane kosztami związanymi z koniecznością chłodzenia się latem. To jest kolejne wyzwanie, przed którym stoimy, szczególnie w sytuacji, gdyby zabrakło właśnie wody, która jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej, o czym nie do końca tutaj sobie zdajemy sprawę. Wszystkie nasze elektrownie, szczególnie elektrownie węglowe, są absolutnie przywiązane w cyklu technologicznym do
wody.
Do wody.
Bez wody wszystko trzeba ochłodzić.
To trzeba ochłodzić na koniec, więc jeżeli się tego nie uda zrobić, to się może okazać, że będziemy mieli dramatyczne problemy w Polsce. Ale przynajmniej na razie dzisiaj cieszymy się z tego, że kaloryfery możemy mieć w zasadzie pół przymknięte. Jak widzę na ulicach, niewiele osób zmieniło opony na zimowe, więc to są te bezpośrednie skutki, ale to dopiero na dzisiaj.
Skala czasowa. Bo mówimy teraz, że tak wzrosła temperatura, iż owe prawdziwki zbieramy w listopadzie, ale czy to się utrzyma w dłuższym czasie i kiedy nastąpią takie najbardziej radykalne zmiany, najbardziej odczuwalne?
No niestety, jeżeli ten trend zostanie zachowany, to te zmiany już widzimy w skali życia, które dotyczy pana czy mnie, czyli powiedzmy lat jeszcze następnych 20, na pewno naszych dzieci, a wnuków to już z całą pewnością. Więc mówimy tutaj o skali czasowej rzędu kilkudziesięciu lat, co nawet biorąc pod uwagę długość życia człowieka, jest doświadczeniem, którego wszyscy na pewno wszyscy dotkniemy, tak? I teraz jak to będzie wyglądało? No choćby jeden bardzo istotny z mojego przyrodniczego punktu widzenia aspekt, zmiana szaty roślinnej. Lasy, jakie widzimy, zapewne bardzo się zmienią, bo wypadnie nam kilka gatunków, które są uzależnione po pierwsze od niższych temperatur, po drugie właśnie od wody, choćby świerk. Świerk już się w tej chwili wycofuje. Cały dramat, który żeśmy obserwowali w Puszczy Białowieskiej związany z inwazją kornika, to jest tylko preludium do tego, co się będzie działo ze świerkami w całej półkuli północnej. Już się dzieje, więc świerk po prostu wypadnie z Polski. W to miejsce wejdą inne gatunki. Być może wróci do nas buk na przykład, który występuje w zachodniej części naszego kraju, u nas nie, ale to właśnie ze względu na zbyt niskie temperatury zimą. Jeżeli się te zimy okażą tak bardzo łagodne, to z pewnością Bóg tu wejdzie z powrotem. Już w tej chwili leśnicy mówią o tak zwanym grabowieniu lasów, czyli o tym, że lasy zaczynają podrastać grabem, którego ze względu na jakość drewna akurat leśnicy nie bardzo lubią.
Ale ludzie bardzo uwielbiali, bo go wycięli. Ów grab między innymi dominował także i w Puszczy Białowieskiej. Tak. I został ten grab wykorzystany do opału.
Tak, bo wartość opałowa drewna grabowego jest bardzo wysoka i rzeczywiście jako opał bardzo się sprawdza. No ale już desek z grabu zrobić się za bardzo nie da i to jest ten...
Może zmienimy trochę technologię.
No, technologia to... też się zmienia, to na inną rozmowę. Rzeczywiście pod tym względem wydaje mi się, że też będziemy się musieli przyzwyczaić do tego, że dłużyca jest...
Za chwilę do tego powrócimy, jak skonsumować owe zmiany klimatyczne, ale te najbardziej zauważalne to właśnie wycofywanie się świerka. Później pójdzie za tym oczywiście sosna, tak. Czyli teraz jak mamy szansę, okazję, to róbmy
tak,
zdjęcia.
Zapraszam do lasu, róbmy zdjęcia, bo na pewno naszym wnukom przydadzą się jako punkt odniesienia do pewnych historycznych obrazków, z którymi już niestety nie będą mogli na żywo się w jakikolwiek sposób utożsamiać.
Teraz możemy wykorzystać ów ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych, polecieć tam w okolice Chicago i jeszcze niżej i zobaczyć, jak wygląda las tylko i wyłącznie liściasty.
Tak, to prawda, to prawda.
Bo to zacznie dominować to również
będzie,
u nas.
Tak, to będzie szata roślinna, która zapewne okaże się charakterystyczną szatą przyszłości dla naszego terenu.
Czyli robimy zdjęcia teraz wszystkim
tak,
iglakom,
tak,
dbamy o te iglaki, ale nie zdziwmy się, jeśli one zaczną żółknąć, zaczną usychać, bo to jest naturalny proces.
To jest naturalny proces. W przypadku świerka zapewne głównym bezpośrednim winowajcą będzie właśnie kornik, który powracać zacznie co roku i
będzie atakował w przyspieszonym tempie tak. Osłabione drzewa.
I niestety pojawiają się również gatunki korników, które mają ogromny apetyt na sosnę. To jest potężny problem. 60% lasów w Polsce to są lasy sosnowe i tu rzeczywiście okaże się, że ta przebudowa drzewostanu będzie bardzo dramatyczna.
Ale czy będziemy mogli wprowadzić w to miejsce inne gatunki? To o tym, panie profesorze, porozmawiamy za chwilę.
Bardzo proszę.
Jak się przystosować do tych zmian? Jak reagować na nie? W sensie na przykład, no jesteśmy województwem rolniczym. W związku z tym, jak utrzymać uprawy, czy hodować nadal krowy, czy może już na horyzoncie widać, no przyglądać się innym zwierzętom albo innym sposobom wykorzystania gruntów?
No niestety musimy się już przymierzać do tego, co nas, jak już żeśmy sobie powiedzieli, wcale niedalekiej przyszłości będzie czekało. Zmiana całej palety roślin uprawnych na pewno nas czeka. Te, które będą wysiewane bądź wysadzane na glebach lekkich i szczególnie takich, gdzie wody już w tej chwili brakuje, na pewno się nie utrzymają. Więc pytanie zasadne jest takie, co w zamian. Obawiam się, że generalnie utrzymanie się z rolnictwa na sporych obszarach Podlasia będzie bardzo trudne, bo gleby mamy właśnie bardzo suche, bardzo lekkie, a więc takie, które w swojej strukturze wilgoci nie utrzymują.
No ale może zainstalować urządzenia do podlewania.
Właśnie, teraz tylko skąd tą wodę będziemy brali, skoro jak pan zauważył, opadów u nas faktycznie jak na lekarstwo. W Polsce mamy trochę ponad 600 mm opadów rocznie. To jest naprawdę nic. To rzeczywiście jest skala opadów, która jest charakterystyczna dla północnej Afryki. i w paru miejscach. Więc no cóż, mała retencja, być może naturalna. W przerwie rozmawialiśmy tutaj o bobrach, które są no, postrzegane dosyć negatywnie, szczególnie przez rolników, ale miejscowo rzeczywiście potrafią proces podsuszania gleb zatrzymać. Z pewnością również zmiana sposobu gospodarowania ziemią. Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzanie odmian bądź też nowych gatunków.
Odmian roślin odpornych na suszę, tak, odpornych albo już zupełnie innych roślin.
Dokładnie. No w Polsce, przepraszam, do niedawna żeśmy się śmieli, nie mówię akurat tu o Podlasiu, choćby o polskim winie, które wraca. Wspomniał pan o klimacie u nas 1000 lat temu. Zupełnie dobrze się winorośle wtedy w Polsce udawało, a teraz okazuje się, że to wraca i to niekoniecznie tylko na samym południu, ale również w okolicach Szczecina. Być może się okaże,
w okolicach Suwałk jest całkiem sporo winnic.
Tak, no właśnie, Mielnik chociażby i tak dalej, więc takie miejsca, które pod względem glebowym są do tego przydatne, zapewne będą również gdzieś dobrym miejscem, gdzie tego rodzaju biznes, bo można go to już w tej chwili w taki sposób nazwać, będzie kwitł. Ale Persaldo z pewnością nasze rolnictwo straci. To nie ma wątpliwości. Szczególnie właśnie na wschód od Wisły, gdzie cyrkulacje prądów powietrznych przynoszące duże ilości wilgoci z nad Atlantyku po prostu nie docierają. Więc tutaj będziemy bardzo poszkodowani. I no, niestety nie ma tutaj sposobów na to, żeby ten proces zatrzymać. Więc co najwyżej możemy go próbować spowolnić bądź nieco, jak to mówią fachowcy, zmitygować.
No i szukać takich upraw, takich roślin, które będą mogły być tutaj stosowane.
Sądzę, że przykład przyjdzie z południa Europy, tak? Bo to, o czym tutaj rozmawiamy, już w zasadzie jest udziałem rolników w Hiszpanii, we Włoszech, więc warto się przyglądać temu, co tam się dzieje. Sądzę, że też bardzo istotną rolę tu odegra Unia Europejska, bo przecież mamy wspólny rynek i na pewno znacząca część funduszy będzie skierowana właśnie w taki sposób, żeby umożliwić dostosowanie produkcji rolnej do zmieniającego się klimatu, a przede wszystkim do zmieniających się dostępności zasobów wodnych.
Czyli szykujmy się już do uprawy winorośli i do uprawy oliwek.
Tak, myślę, że polskie oliwki to jeszcze troszkę poczekamy na nie, ale w Wielkiej Brytanii już się zaczynają rolnicy do tego przymierzać, więc zapewne to jest tylko kwestia czasu.
I u nas będzie to możliwe. Jeśli chodzi o lasy, to jak przeciwdziałać? No, zasygnalizowaliśmy, że będą wypadały iglaki, czyli świerki, sosny i tym podobne drzewa. Czy w to miejsce będziemy sadzili cyprysy, pinie?
Na pewno przynajmniej w części lasów gospodarczych skończy się to przebudową drzewostanów prowadzoną poprzez zakładanie plantacji, no bo można to tak określić, nowych gatunków. Być może obcych dla nas w tej chwili, ale takich, które sobie poradzą.
Bambus?
W tych miejscach, no może nie aż tak. No, przypomnę, bambus potrzebuje ogromnych ilości wilgoci, a tu przede wszystkim chodzi o przesuszenie.
Czyli to już jest niemożliwe raczej.
To jest niemożliwe. Problemy w Białowieży, o której wspomniałem, głównie biorą się właśnie stąd, że poziom wód gruntowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obniżył się o ponad metr. I to jest szczególnie w odniesieniu do gatunków o płytkim systemie korzeniowym, takim jak świerki, to jest wyrok śmierci po prostu. Więc na pewno rolnicy, leśnicy w tym przypadku będą musieli zastanowić się nad zmianą repertuaru drzew sadzonych w lasach. W tych częściach, które są naturalne, możemy się spodziewać tego, co już pan wspomniał, czyli przesunięcia się szat roślinnych.
Może tak powiem, gradacji drzew liściastych.
Tak, które są piękne, na pewno jesienią będą nam dawać dużo przyjemności, bo będą bardzo kolorowe, ale niekoniecznie z punktu widzenia dzisiejszej technologii obróbki drewna niekoniecznie są najlepszym.
Czyli namawiamy również instytucje, które zajmują się przetwórstwem drewna do poszukiwania sposobów wykorzystania grabu, buka i ale innych gatunków
liściastych. To już się dzieje. W zasadzie w tej chwili technologie pozwalają na scalanie nawet niewielkich fragmentów drewna w taki sposób, że uzyskuje się duże elementy o odporności czy oporności zbliżonej do stali. Więc to już pod względem, powiedzmy, samych technologii technologii jest opracowane, tylko że w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych jeszcze niezbyt...
Wykorzystywane, bo tańsze są naturalne deski.
Tańsza jest zużyta, tak, ale w momencie, kiedy zacznie ich brakować, czyli zacznie rosnąć ich cena, wydaje mi się, że tu dosyć szybko się okaże, że choćby meble tworzone z niewielkich fragmentów scalanych razem będą na porządku dziennym.
Jak przygotować się do życia w mieście? No bo coraz więcej nas mieszka jednak w miastach. Czy już trzeba, czyli gospodarze, włodarze miast powinni się zastanowić, co zrobić, żeby po pierwsze złagodzić wpływ na klimat, a z drugiej strony dostosować się do zmieniającego się klimatu?
O, jakiś czas temu miałem sposobność rozmawiać dokładnie na ten sam temat z przedstawicielami biznesu i ktoś zapytał mnie, co wobec tego należy zrobić, antycypując zmiany klimatu. Powiedziałem, że gdybym miał jakieś zbędne pieniądze, to zapewne bym zainwestował w jakieś przedsiębiorstwo, które będzie związane z chociażby z klimatyzacją, bo to jest ten obszar, który zapewne za chwilę się, już w zasadzie cieszy się ogromnym
powodzeniem. No ale możemy równie dobrze inwestować w fotowoltaikę, w solary, czyli no, mieć źródła energii do wykorzystania, które nie będą uciążliwe dla środowiska.
Oczywiście trzeba powiedzieć wyraźnie, że cała klimatyzacja, która będzie niezbędna do tego, żeby przetrwać upały, pochłania mnóstwo energii. I to jest ten problem, o którym troszeczkę już wspomniałem. Zyskamy co nieco na łagodniejszych zimach, na naszych rachunkach, ale zapewne się okaże, że zapłacimy co najmniej dwukrotnie latem, kiedy będziemy się musieli
składać. Tyle co za wakacje gdzieś na południe Europy.
Natomiast no, problem z miastami takimi jak Białystok, które są już naprawdę dużymi organizmami. Przypomnę, Białystok już się mieści w dziesiątce największych miast w Polsce. Tak? To jest to, że jesteśmy wyspami ciepła. Czyli tutaj u nas jakikolwiek wzrost temperatury jest wielokrotniany. Dlaczego? Choćby dlatego, że mamy taką ogromną ilość ścian betonowych, które odbijają to ciepło. Tak? Więc choćby takie proste zabiegi jak zamiana polbruku na nieutwardzane powierzchnie, które po pierwsze chłoną wodę, a po drugie chłoną również ciepło w trakcie dnia, na pewno nam pomoże. Woda jest tutaj zasadnicza, to zresztą wydaje mi się, że wszyscy mieszkając w dużych miastach mamy z tym do czynienia, ulewne, nawalne, jak się to mówi, deszcze, które po prostu nie są absorbowane przez obecną infrastrukturę. To jest ogromne wyzwanie. Oczywiście budowanie nadmiernej infrastruktury jest zawsze bardzo kosztowne, ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy te koszty nam się jednak w pewnym momencie nie będą kompensować, bo straty powodowane zalewaniem ogromnej części miast są dramatyczne. Przypomnę, w tej chwili dokładnie z tym problemem zmaga się Wenecja. I przypomnę, że wyłożono do tej pory chyba 6,5 miliarda euro na to, żeby zbudować otamowanie Zatoki Weneckiej. I to niestety nie działa. Gdyby funkcjonowało dzisiaj, to zapewne tego problemu widocznego na banerach wiadomości telewizyjnych byśmy nie mieli. Ale proszę zwrócić uwagę, 6,5 miliarda euro, potężna suma.
Żeby takich pieniędzy nie wydawać w przyszłości, to już powinniśmy się przystosowywać. To znaczy, jeśli czegoś nie trzeba przykrywać polbrukiem, to nie ma to sensu.
Nie róbmy tego, zdecydowanie. Saćmy jak najwięcej drzew, dokładnie, bo cień to jest to miejsce, które na pewno pozwoli nam obniżyć temperaturę w ciągu dnia. Więc to są takie proste zabiegi w krajach, które zmagają się z tym już w większym stopniu. Chociażby Stany Zjednoczone, Nowy Jork. W tej chwili tam, gdzie się daje w obrębie Nowego Jorku, zazielenia się dachy budynków. To jest coś, to jest taki trend w architekturze, który się nasila i myślę, że będziemy wręcz zmuszeni do tego rodzaju rozwiązań. One oczywiście nie sprowadzą temperatur do takich, do których powinniśmy,
komfortowych
dla nas, ale zdecydowanie pozwolą nam przetrwać upały w lepszej kondycji.
Czyli jak mamy tak solidne budynki w porównaniu do tych, które się buduje w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominuje dykta i szkielet drewniany, czyli nasze z cegieł pięknie posadowione domy i wybudowane, no, można ewentualnie wykorzystać po to, żeby osłabiały oddziaływanie temperatur.
Jak najbardziej. I tutaj pokrycie ścian budynków jest szczególnie istotne.
Czyli powinniśmy odpowiednio izolować...
Tak, warto może sobie to, taką prostą fizykę przypomnieć. Jeżeli budynek jest dobrze wyizolowany, to on jest wyizolowany w obydwie strony. Czyli z jednej strony w momencie, kiedy jest bardzo niska temperatura, jesteśmy w stanie w środku zachować komfort termiczny bez zbędnego ogrzewania, ale również z drugą strony, jeżeli jest bardzo gorąco na zewnątrz, to w środku ten komfort termiczny również przez dłuższy okres czasu będzie trwał. No niestety, jeśli na zewnątrz temperatura zbyt długo jest wysoka, no to wtedy, jeśli się budynek rozgrzeje, to z kolei pozbycie się tego nadmiaru ciepła jest kłopotliwe. No i tutaj bez klimatyzacji już wtedy nie damy rady.
A zatem musimy się przygotować również do tych zmian klimatycznych jako ludzie.
Tak, no całe szczęście my
wyrosną
jako gatunek...
Nam większe
nie,
uszy.
Nie. Nie, my jesteśmy, warto sobie przypomnieć, pochodzimy z Afryki, więc de facto sobie zupełnie dobrze radzimy z ciepłem jako czynnikiem stresowym środowiskowym. Natomiast bardziej bym się troskał o zwierzęta, te, które mogą sobie z tym nie poradzić i to z różnych przyczyn. Odleciały od nas ptaki wędrowne do Afryki. Wrócą wiosną, no i mają bardzo poważny problem, bo te bardzo wczesne wiosny sprawiają, że drzewa zielenią się wcześniej niż normalnie. Na tych zielonych liściach rozwijają się znacznie wcześniej różnego rodzaju owady, które są ich pokarmem. Ptaki wracają po prostu zbyt późno do nas, nie trafiając w szczyt liczebności owadów, które są ich pokarmem. I to powoduje dwa bardzo niekorzystne skutki. Po pierwsze, może się okazać, że pojawy tych owadów będą niszczące dla roślin, znaczy w tym przypadku dla drzew, a z drugiej strony ptaki będą mając mniej pokarmu, będą miały mniej piskląt.
Czyli ptaki
i
będą głodowały, a tak. Owady będą się obżerały.
Dokładnie, więc to jest zjawisko, które już w tej chwili obserwujemy. Z drugiej strony bardzo ostre zimy były czynnikiem selekcyjnym dla wielu zwierząt leśnych, choćby dla dzików. Ich pogłowie było regulowane głównie poprzez śmiertelność zimową, która w tej chwili nie występuje. Wszelkie problemy z ASF-em, które w tej chwili mamy, są po części właśnie skutkiem tego, że dziki się rozmnożyły ze względu na to, że zasadniczy czynnik środowiskowy regulujący liczebności populacji, czyli bardzo srogie zimy, po prostu nie występują. Do tego dołożyła się stołówka w postaci kukurydzy wysiewanej powszechnie w całej Polsce, również na Podlasiu, no i mamy gotowy problem.
Czyli bardzo dużo dzików, rozprzestrzeniający się ASF, no bo jak jest populacja, gdzie ów wirus może się mnożyć, no to on to robi w sposób doskonały.
Oczywiście, chociaż no, trzeba pamiętać, że wirus pojawił się w sposób niezawiniony przez dziki, tak? Dotarł do nas via Białorusi i pochodzi generalnie rzeczywiście z Afryki i został przywleczony przez człowieka, co do tego nie ma wątpliwości, że tutaj pierwotną przyczyną jesteśmy my ludzie.
Czyli zwierzaki będą nam się też zmieniały, albo liczebność będzie spadała, tak jak pan sygnalizuje, że będzie mniej ptaków, no albo może dojść do takiej sytuacji, że te, które odlatywały, zostaną. I będą czyhały na swoją wiosenną okazję.
To już obserwujemy. W miastach widać na przykład zimujące kosy. Coraz więcej zięb na przykład próbuje również zimować z dosyć marnym skutkiem u nas, ale na zachodzie Polski już być może będzie się to udawać. Mnie bardziej troskają te gatunki, które są charakterystyczne dla północnej części Europy. Jestem zaangażowany na przykład w program restytucji głuszców, które wymarły nam w zasadzie zarówno na północy kraju, tutaj u nas, jak i na południu. Próbujemy je odtworzyć w populacjach Puszczy Augustowskiej. No i mam ogromną nadzieję, że mimo tych wszystkich zmian, które są niekorzystne dla tego gatunku, uda nam się go...
A dlaczego są niekorzystne?
No ze względu właśnie na przebudowę struktury lasu, również przebudowę całego zestawu zwierząt, które współżyją z głuszcami, chociażby tego, że mamy więcej lisów, które żerują niestety na młodych ptakach i tak dalej. No to powoduje, że te piękne ptaki nam zginęły.
Czyli tam się troszeczkę ten łańcuch pokarmowy przekształca.
Tak, no on się już przekształcił. Tak? To samo dotyczy cietrzewi. Kiedy byłem małym chłopakiem, jeździłem na Pietrasze i w zasadzie z Pietraszy można było na piechotę przejść na pobliskie łąki, gdzie tokowały cietrzewie. Dzisiaj cietrzewi nie tylko w najbliższej okolicy Białegostoku, ale również w dalszej w zasadzie nie ma. To jest naprawdę rarytas w tej chwili ptasi.
No ale pojawił się w większej liczbie kwiczoł. Nie było go do niedawno w mieście, a teraz jest nawet bardziej charakterystyczny niż sikora.
To prawda, ale to jest właśnie przyczynek do tego, jak nam się zmienia nie tylko klimat, ale również wraz z nim preferencje siedliskowe ptaków. Kwiczoły odkryły duże miasta, tak jak duże miasta odkryły kaczki krzyżówki. W zasadzie w tej chwili łatwiej jest zobaczyć kaczkę krzyżówkę na stawach choćby w Białymstoku niż nad Narwią. Tu jest łatwiej o pożywienie, tu jest mniej drapieżników. Każdy by wybrał właśnie takie wygodne życie, co też kaczki czynią.
Na zakończenie krótko o tym, jak przeciwdziałać zmianom z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba.
To jest kwestia zmiany świadomości. To znaczy przede wszystkim musimy naprawdę się przekonać co do tego, że po pierwsze możemy mieć wpływ, a po drugie, że ten wpływ, mimo że mikry w skali globalnej oczywiście składa się ze względu na nas wszystkich, na coś, co może uczynić różnicę. Rzecz jasna, nie zmienimy klimatu z dnia na dzień, ale przynajmniej możemy ograniczyć wpływ zasadniczych czynników, co do których już chyba nie ma sporu, że są tak bardzo istotne. A więc przede wszystkim nasz tak zwany ślad węglowy, ilość dwutlenku węgla, która emitowana jest ze względu na nasze codzienne czynności życiowe, głównie jako konsumentów. Tak więc starajmy się ograniczać te zakupy, które powodują wzrost śladu węglowego. Wszystkie opakowania pochodzące z ropopochodne, a więc pochodzące z węglowodorów kopalnych. To jest to, co tutaj szczególnie jest istotne. Saćmy drzewa. To jest takie piękne hasło, ale naprawdę warto je realizować. To się wydaje, że to jest nic nieznaczące. Przed chwilą żeśmy w przerwie rozmawiali o naszych ukochanych kawałkach ziemi gdzieś poza miastem. Jeżeli one są obsadzone drzewami, to nie tylko pomaga to nam, bo daje cień i w tym cieniu znacznie lepiej rosną inne uprawy, ale przede wszystkim dodaje się do tego ogromnego bagażu tkanek roślinnych, które są najlepszym możliwym akumulatorem dwutlenku węgla. I to, jeżeli są dobre wyliczenia co do tego, naprawdę niedawno ukazały się prace naukowe na ten temat, gdybyśmy zasadzili kulę ziemską, tam gdzie jest to możliwe. Nie musimy się pozbywać terenów dla nas bardzo istotnych. Zasadźmy drzewa na terenach marginalnych, których po prostu nie używamy w innym celu. To w bardzo istotny sposób, w krótkim okresie czasu, historycznie krótkim okresie czasu, może zmienić naszą sytuację, bardzo ją polepszyć.
Oszczędzamy wodę?
Oszczędzamy wodę w polskich warunkach, to jest szczególnie istotne.
Absolutny priorytet.
Przykro mi to powiedzieć.
Namawiamy władze Białegostoku, żeby przy psiej sralni przy ulicy Popiełuszki, tam od 30 lat stoi teren, który można było już dawno zamienić na park, żeby to jak najszybciej zrobić. Przez te 30 lat mogliśmy mieć piękne drzewa, które po 20 roku życia znakomicie absorbują dwutlenek węgla i produkują tlen.
Jak najbardziej, wracając do wody, niestety koszty wody, użytkowania wody są po prostu zbyt niskie wciąż. I z jednej strony możemy apelować.
No, 10 zł plus ogrzewana, oczyszczana i tak dalej.
Ale
to jest sporo za metr sześcienny.
Ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli policzymy to w szerszej skali, a musimy się do takich rachunków przyzwyczaić. Jeżeli policzymy z jednej strony koszty wody, które są niebagatelne dla nas jako konsumentów, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie, jak wiele będziemy płacić jako społeczeństwo w sytuacji susz, w sytuacji nawalnych deszczów zrywających nam dachy z drzew, z dachy łamiące drzewa i tak dalej, to się okaże, że per saldo będzie to na pewno opłacalne.
To, żeby nie sprzyjać wzrostowi cen za wodę, możemy ograniczyć jej zużycie.
Ograniczyć jej zużycie,
i wtedy
oczywiście
koszty będą rozsądne dla nas
jak
i dla przyrody.
To po pierwsze.
Dziękuję. Będziemy do tematu oczywiście wracali, tak jak wszyscy z jednej strony z obawą, inni z nadzieją przyglądają się tym wszystkim zmianom, które są w naszym otoczeniu. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.